Mamy piątek, 18 w Radiu Lublin, zawsze wtedy przejmują władzę
filmy.
Kinomaniacy chciałem powiedzieć. Witamy serdecznie w duecie. Mag za chwilę dołączy.
Iga Wojtowicz.
I Grzegorz Chyluchyński. Zaczniemy od platform. Od filmów zaczniemy, przepraszam. Filmy, platformy.
Tak, tak, zaczniemy od filmów, tak. Idziemy do kina najpierw.
Do kina. I zacznijmy może najpierw od wycieczki w góry. Co? Może tak.
Tak, to była fascynująca podróż dla mnie. Mikołaj Janik i jego debiut reżyserski, pełnometrażowy dokument Arek Mama Panorama. Film, po którym kompletnie nie wiedziałam, czego się spodziewać, a dostajemy portret artysty Arka Pasożyta. To nie jest jego nazwisko.
Tak, to jest pseudonim i bardzo prosimy, jak ktoś ten film będzie oglądał, żeby nie wyłączyć albo nie wyjść na początku filmu, bo tam są sceny, które mogą dzielić społeczeństwo.
Mogą,
w sensie, tak.
Mogą, to prawda. Arek, jak to artysta, ma swoje zdanie, ma swoją opinię, którą wyraża odważnie i artystycznie.
Tak, bo my jesteśmy w tym momencie, kiedy na granicy wschodniej dzieją się różne rzeczy i on staje po stronie osób, z którymi część społeczeństwa się nie zgadza. Część się zgadza. I to może być taki punkt zapalny dla tego widza, który będzie chciał wyłączyć. Ale zostańcie z tym filmem, bo Arek przerabia stare obrazy.
Nie tylko.
Nie tylko.
On się wyraża na różne sposoby, ale między innymi.
Tak. Przeważnie to jest w filmie pokazane, że te stare obrazy gdzieś kupuje, znajduje po śmietnikach, jest w stanie coś fajnego wygrzebać i robi z nich inną wersję i to też nie każdemu się spodoba.
To prawda.
Bo też tam są kontrowersyjne rzeczy.
Są kontrowersyjne rzeczy, są kontrowersyjne wybory, ale są też takie akcje jak wejście na rysy.
Tak.
Z transparentem rysy są w sam raz.
I to było w telewizji. To było w telewizji śniadaniowej, w dużej stacji telewizyjnej. Była jego historia opisana. To był taki protest, bo niektórzy aktywiści chcą powiększyć rysy.
Tak, to dla mnie, ja nie wiedziałam tego. Obejrzałam to dopiero w filmie.
O tej akcji powiększania rys słyszałem, ale przegapiłem Arka.
Akcji
protest,
Arka.
Tak, że on jednak te kamienie znosi z góry.
No i super, uważam, że bardzo to jest, wiesz, to nie tylko chodzi o rysy, on tutaj wypowiada się w imieniu mężczyzny, który nie jest zbyt wysokim mężczyzną i dla niego to wejście na rysy i to, że rysy są w sam raz, też jest czymś, co odnosi do siebie i do swojego życia. Więc obserwujemy w filmie właśnie te jego akcje artystyczne. Obserwujemy poszukiwania obrazu panoramy Tatr.
Tak, podobno jeden z największych obrazów, jakie powstały na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, 116 metrów na 15 metrów.
Na 15. Tak. Obraz, który wymagał wybudowania specjalnego muzeum, w którym będzie można go pokazywać, ale całą tę historię można zobaczyć w filmie. W filmie można też zobaczyć relacje Arka z rodzicami.
Szanuję tatę. Naprawdę
to jest relacja tata Arka, trudna.
Znaczy trudna z mamą. Tata widać, że już dawno złożył broń.
Tak.
Tata wybrał kapcie, fotel i gazetę. I to jest
to prawda.
Tyle, nie? Ale jest tam rozmowa jego z tatą na cmentarzu, nie? Jak relacja jego z mamą wygląda? Tam pytanie, czy ją przeprosił za to, że go
no właśnie,
nie było,
bo to nie zawsze są... Tak. Nam się łatwo ocenia, prawda? To nie zawsze
mama
jest takie jednostronne.
Jest starszą kobietą, jest po prostu nadopiekuńcza.
Bardzo nadopiekuńcza. Chwilami to rzeczywiście może być męczące, ale też mnie bardzo ta relacja ich wzruszyła, bo łatwo byłoby od takiej mamy uciekać. Mhm. To znaczy zostawić ją na pastwę losu i po prostu zająć się swoim życiem. Arek tego nie robi. Arek czuje jakiś taki obowiązek wobec tych starszych rodziców i to jest bardzo piękny wątek w tym filmie. I jest takich wątków pięknych w tym filmie bardzo dużo. To jest bardzo ciepłe kino.
Tak, mi zabrakło trochę panoramy Tatr. W sensie spodziewałem się, że jak już pojawił się, nie, że on jedzie w góry, że te widoki przepiękne, że będą te... Tego mi trochę zabrakło. Ja rozumiem, że to jest droga bohatera, nie? I to jest Arek na pierwszym planie, ale...
Zabrakło ci tego, co dookoła?
Tak, tych ludzi, bo myślałem, że z tymi ludźmi będzie się częściej spotykał, że pokaże ten klimat, ten folklor, do którego my często nie zaglądamy, bo on pojechał rowerem w takie miejsca, gdzie
nie docierają turyści.
Tak, są miejscowi ludzie. Tam może masz dwie rozmowy, trzy z lokalsami tak zwanymi. Tego mi zabrakło.
No rozumiem, ale jest dużo dookoła
tak
innych rzeczy.
Gorąco polecamy ten film. Spoiler, to nie będzie chyba jakiś taki straszny, bo jak ktoś zacznie szukać w internecie, nie ma tego obrazu. W sensie
to zepsułeś zabawę teraz.
Przepraszam.
Trochę zepsułeś, no ale dobrze, no rzeczywiście.
No dobra, przejdźmy do kolejnego filmu. To jest tytuł, bo to jest Spider-Man, tylko to jest kolejny podtytuł, kolejna część przygód o naszym superbohaterze. Spider-Man, całkiem nowy dzień. I trochę całkiem nowa historia, bo jeżeli ktoś śledzi te wszystkie części z tego uniwersum, to wie, że nikt nie pamięta o Spider-Manie teraz. Mhm. I sam Spider-Man, czyli Peter Parker, chce się od tego odciąć. Chce zapomnieć, chce skończyć studia, skupić się na sobie.
Zostać zwykłym, normalnym chłopakiem.
Tak jest, ale oczywiście bliscy będą w tarapatach, on będzie musiał podjąć wybór, czy znowu nałożyć ten strój. I tu jest fajne, bo ten strój jest uszyty. Jak ktoś oglądał poprzednie części, to były te symbiozy, jakieś różne dziwne rzeczy, takie fajerwerki. Wrócili w tej części do tego standardowego stroju Spidermana, który był szyty.
No proszę, nie spodziewałam się tego.
Mamy przemianę bohatera. To już nie jest tylko walka między Spidermanem a Złolem, który gdzieś się w tym filmie pojawia, bo tych czarnych charakterów jest trochę więcej w tej części. W ogóle jest mnóstwo drugoplanowych bohaterów, którzy pojawiają się z poprzednich części. Są nowi. Jest Hulk, który się pojawia w tym filmie. Jest Punisher, który też wchodzi. Jest fajna relacja między Punisherem a Spider-Manem. No i sama przemiana Petera Parkera, to jakie musi podjąć wybory, jak się ten bohater zmienia. Tego mi brakowało w poprzednich częściach, czy to o Spider-Manie, czy innych superbohaterach. No może oprócz Batmana, ale tutaj to jest.
Czyli jest trochę więcej psychologii w
tak,
tym kinie.
I trochę więcej czasu. Ponad 2,5 godziny trzeba siedzieć w kinie.
A dłuży się?
Trochę.
Trochę się dłuży, no trochę. To niedobrze.
Nie ma takich, znaczy są sceny walki, to co musi być w każdym filmie o superbohaterach, ale nie ma tego aż tak dużo. No i jak usiadłem w kinie o 16:30, to przed 20 z kina wyszedłem.
No to tak, wiesz, miłe popołudnie. Ale czy powiedziałbyś, że to jest trochę film, który mówi nam o współczesnej męskości?
Tak, do tego nie podchodziłem, ale tak.
Bo wydaje mi się, że teraz mamy w kinie taki ruch właśnie, że się dużo mówi o mężczyznach. To znaczy był czas, kiedy mówiliśmy dużo o kobietach i o kobiecych problemach. Wracamy do mężczyzn, ale z zupełnie innej perspektywy. Trochę wrażenie, że się mężczyzn odziera z tego superbohaterstwa i pokazuje ten wrażliwy środek.
Tutaj też trochę idzie w stronę superbohaterstwa, bo wraca ten tekst z pierwszej części Spidermana, że ta supermoc niesie za sobą wielką odpowiedzialność. To tutaj wraca. To jest tutaj to bardzo podkreślone, że no jednak na tym młodym chłopaku spoczywa wielka odpowiedzialność. Więc no być może tak. To trochę tak jest pokazane.
A myślisz, że fani serii będą się bawić dobrze?
Tak, bo to jest może nie najlepsza część, ale lepsza od poprzedniej.
Platformy
na antenie Radia Lublin. Bilet do kina trwa, ale zanim 1670, to zacznijmy od Klary. Nie wiem, jakim cudem przegapiliśmy pierwszy sezon.
Też nie wiem, jakim cudem. Teraz wyszedł drugi sezon tego serialu i pomyślałam sobie, no chyba trzeba nadrobić tę zaległość. Więc nadrabiamy. To jest serial, który jest oparty na powieści napisanej przez Izę Kunę. Iza Kuna gra w tym serialu tak główną postać. No i jest to 40-letnia kobieta, kochanka.
Kochanka, nie matka, córka z trudną relacją z matką.
Przyjaciółka.
Widziałem już zajawki, w drugim sezonie pojawi się ojciec.
Tak. No. Ma się pojawić.
Tak, ojciec. A my jesteśmy jeszcze w pierwszym sezonie, jest Adam Woronowicz.
No właściwie, co mogło pójść nie tak? Iza Kuna, Adam Woronowicz.
Czytałem pierwszy komentarz na Filmwebie, odpady po teściach.
I zgadzasz się z tym?
Nie.
Ja też nie, bo dla mnie to jest coś kompletnie innego niż Teściowie. To w ogóle jest inna opowieść.
Jeżeli ktoś oglądał Teściów i za chwilę włączy Klarę, może mieć takie wrażenie, bo
Obsada jest
Piotr
taka.
Piotr Adamczyk, Janusz Habior się pojawia, jest Iza Kuna, jest
Eryk Kulm.
Eryk Kulm jako kot.
To jest najlepsza rola tego serialu.
Ten serial jest odklejony, w sensie...
Zupełnie, tak. Tam jest taki poziom abstrakcji, że czasami oglądasz to i zastanawiasz się, na co ja patrzę.
Jest trochę Monty Pythona. Jest trochę, nie wiem, Quentina Tarantino. jest odjechany.
Bardzo. To jest jakieś takie kompletne szaleństwo, ale moim zdaniem udane.
Bo fabuła wciąga, w sensie ten serial trzyma się przy telewizorze, bo to jest na platformie HBO Max. trzyma cię i nie puszcza.
Trzyma cię i nie puszcza. Też zaletą jest to, że to są krótkie odcinki, tak. Więc sobie włączysz i tak ci przeleci cały sezon nie wiadomo kiedy. Serial jest osadzony w takiej bogatej Warszawie, bardzo współczesnej. I to widać prawda. To. Widać to w tych strojach, widać to w tych dialogach, widać to w tym, jak nasze postaci wyglądają. Bardzo mi się podoba też wspomniany właśnie Eryk Kulm w roli kota Gerarda.
Brytyjski reproduktor.
Brytyjski reproduktor, z którym nasza bohaterka prowadzi bardzo długie rozmowy.
Tak.
I bardzo mi się podoba rola Kasi Warnke, czyli Wronki,
czyli tak,
przyjaciółka Klary. Te dialogi są naprawdę odklejone, są absurdalne, ale są przepiękne. One mi się, wiesz, kojarzą, nie wiem, czy znasz taką starą polską komedię Lekarstwo na miłość z Kaliną Jędrusik.
Tak.
Tam jest taka scena, w której ona dzwoni do swojej przyjaciółki i pyta się, czy masz coś zielonego. I ona mówi, mama, asparagus, jedną doniczkę. A ta druga ma na myśli ubranie, więc to jest ten sam poziom absurdu, ten sam rodzaj humoru. Do mnie to trafia, mi się to bardzo podoba i wciągnęłam się, kończę pierwszy sezon, za chwilę zaczynam drugi.
Czy to jest obraz samodzielnej takiej, może inaczej, to jest obraz, który burzy ten wizerunek kobiety dojrzałej, samodzielnej, bezpośredniej warszawianki?
Burzy? Twoim zdaniem burzy? Nie
takiej
wiem.
Niezależnej, silnej kobiety.
No tak, no to trochę burzy, bo to nie jest niezależna, silna kobieta. To jest kobieta, która ma bardzo dużo słabości, a pierwszą z tych słabości jest mężczyzna, z którym wdała się w wieloletni romans.
Tak, a który ma żonę i dziecko.
Który ma żonę i dziecko. Dzieci chyba dzieci. Nawet tak w liczbie mnogiej, więc...
Nie, dziecko. Tam może się pojawi drugie, bo na razie jest tylko córkę poznaliśmy.
Poznaliśmy córkę, tam będzie jeszcze syna w szpitalu.
Aha.
Tyle mogę ci powiedzieć. Więc tam są dzieci. Więc to jest taka bohaterka, której z moralnego punktu widzenia nie powinniśmy kibicować.
No nie.
I nie powinniśmy jej wspierać w tym, ale nie zmienia to faktu, że te wszystkie perypetie, które są spowodowane tym romansem i całą tą relacją, są po prostu śmieszne do oglądania.
Tak, i relacja jej i mamy. I,
o, to jest relacja bardzo gorzka tak, momentami.
O,
to jest taka relacja, w której myślę, że można się czasami przejrzeć trochę.
Trochę tak.
I uśmiechnąć przez łzy. Polecamy bardzo. Myślę, że na lato to jest fantastyczny serial, bo jest, tak jak mówimy, taki krótki, dynamiczny, dobrze się to ogląda.
Teraz dzieci będą w szkole, za chwilę to można sobie...
Można sobie włączyć, bo to tak, nie dla dzieci serial zdecydowanie.
Tak, 1670. W końcu mamy trzeci sezon. W końcu poznajemy dalsze losy Jana Pawła i Adamczychy. Wiemy, że Jan Paweł teraz robi wszystko, żeby odzyskać swój tytuł szlachcica, bo stracił go na dożynkach. Wiemy w jakich okolicznościach. I widzisz, ja już mówię, że maturę trzeba było zdać ze szlachty, że trzeba było wysłać w kosmos.
To jest najpiękniejszy wątek tego sezonu.
Mirka.
Mirek. Mirek w kosmosie.
A wiesz czego Mirek?
Nie. Aha, no oczywiście.
Pierwszy człowiek w kosmosie.
Oczywiście.
Znaczy Polak. To...
Pierwszy Polak w kosmosie to był Mirek.
To był Mirek. Albo antynaukowe słuchowisko.
To też jest fantastyczne. W ogóle tam jest bardzo dużo, bo tak, pamiętamy, że ten drugi sezon trochę...
Nie dowiózł.
Trochę nie dowiózł. Tam
ale
trochę ten
dowozi.
Poziom się obniżył. Ale trzeci sezon jest fantastyczny, ponieważ dostaje się absolutnie wszystkim.
Tak.
I te podcasty naukowe, w których jest ile godzin?
4 godziny.
4 godziny. Ludzie bez wiedzy
tak.
się wypowiadają. No przecież to jest nasza codzienność.
Oczywiście. Postać Szweda, który od wielu lat ukrywa się w
tak.
wiosce, tak?
Tak. I zna tylko jedno słowo po
polsku. A na drzwiach widziałaś sobie napisane?
Tak, widziałam, co miał napisane na drzwiach, tak. Ale nie mówmy tego. To
nie
są
mówmy.
Takie smaczki, które się odkrywa i to jest
Rana
znowu...
Bogdana, widziałaś, jaki ma kształt?
Co ma?
Rana
Bogdana, tak.
Ale kształt jaki?
Tak, tak. To jest znowu ten sezon, który można oglądać kilka razy i odkrywać te smaczki po kolei.
Dokładnie, bo tam...
Jest fantastycznie.
Trzeba uważnie śledzić i oglądać coś, co się dzieje.
Tak, chociaż ja wiem, że opinie są podzielone. Wiem, że właśnie ten sezon znowu dzieli fanów. Mhm. To znaczy są ludzie niezadowoleni, znudzeni, którym się nie podoba, ale do mnie trafił bardzo.
Wiesz co, ja tak sobie odpaliłem pierwszy sezon teraz jeszcze raz, i żeby zrozumieć, o co chodzi. I rozumiem, bo pierwszy sezon był bardziej taki MTV Cribs.
Tak.
z kamerą wśród szlachty, że tam dużo było takiego, takiej gry.
No poznawaliśmy ten świat.
To raz, a dwa, była taka gra, i to bardzo często, widz, aktor, nie, bohater, że on często do kamery uderzał, mówił bezpośrednio, widzicie coś tam, o tu jesteście. Tej interakcji było więcej. W drugiej części mniej, w trzeciej trochę to wróciło, bo ten serial nie poszedł w takie odkrywanie.
Tak.
Tylko już bardziej w fabułę idzie, tak? Ale wraca Bogdan, wraca Andrzej,
Wraca Maciej,
tak, wraca miłość, relacja. Co prawda kontrkandydat Macieja
Znika.
Ale ja tutaj tylko, to jest moment, w którym czekałem na to.
Ja też na to czekałam, wiedziałam, że to nastąpi.
Coś tu się stało.
Tak.
Ten Mirek musi wrócić.
No i wrócił. Wrócił w wielkim stylu. Mirek, w którego wcielił się Sebastian Stankiewicz, tak, więc to jest też doskonały casting. Bardzo mi się podobał ten sezon. Bardzo się cieszę, że wrócił
do popkultury.
Wrócił ten humor.
Film,
tak.
Armagedon.
Tego nie wyłapałam.
Muzyka przed lotem Mirka w kosmos. Jak
a
on
no
gada
tak,
z żoną.
Oczywiście, tak. Bardzo romantyczna scena, wspaniała. Tak, w ogóle tak, jedna z lepszych. Dużo tego jest.
Jest
i rzeczywiście ten trzeci sezon znowu wraca na ten taki dobry tor.
Dwór Króla przecież.
Czy będzie czwarty? Nie wiemy.
Nie będzie, bo ja wracam do pierwszego sezonu i do tego, co mówili twórcy po pierwszym sezonie, kiedy jeszcze drugi nie był zaplanowany, że oni chcą zrobić z tego 4 pory roku.
No właśnie, to jest nieprawda. Ja to dementuję, bo na Dwóch Brzegach rozmawialiśmy z Maxem, z Kordianem Kądzielą, twórcą filmu, serialu, który powiedział, że on nie wie, skąd się wzięła ta plotka o tych 4 sezonach, że to wcale nie jest tak, że to są 4 pory roku i że oni jeszcze nie wiedzą, czy będzie 4 sezon.
A widzisz, to mnie teraz zasmuciłaś.
No, ale myślę, że...
Nie, no będzie.
Słupki się zgadzają.
Chociaż kończy się ten sezon tak...
Że mógłby być już ostatnim.
Właśnie nie.
Nie?
Bo tam się pojawia Staszek.
Pojawia się.
Właśnie. Znaczy pojawia, wraca. Nie sam.
Nie sam. No i też wątek wielkiej miłości księdza Jakuba.
No właśnie.
Jestem, no jest, furtki są otwarte.
Tak
więc
przymknięte.
Liczę.
Ja bym powiedział, że nie.
Uchylone.
Uchylone, nie do końca.
Liczę na to, że rzeczywiście ten czwarty sezon będzie.
Bo drugi zakończył się tak, że koniecznie musiał być trzeci. Tak. No bo jak Jan Paweł bez szlachectwa? O co chodzi, nie? Że tutaj, a tutaj...
Jest tak, że mógłby się zakończyć już ten serial, ale też są drogi.